To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które już podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Bezpieczeństwo Polski a geopolityka. W studiu Radia Maryja witam serdecznie naszych gości. Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, kierownik Pracowni Historii Niemiec w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. Witam serdecznie, panie prezesie. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Bezpieczeństwo Polski a geopolityka. Proszę panów o wprowadzenie do tematu.
Wypada zacząć od przybliżenia znaczenia słowa bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo narodowe. Ponieważ to jest z jednej strony staranie na różnych polach aktywności państwa, staranie o utrzymanie suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej państwa, a z drugiej strony jest to jednak staranie o zapewnienie warunków rozwojowych. No bo nie może być państwo prawdziwie niepodległe i suwerenne, jeżeli warunki, które mu się zapewnia w różnych odniesieniach, oznaczają tylko i wyłącznie wegetację, więc musi być też i zachowanie niepodległości, integralności terytorialnej, ale też zapewniana jakaś potrzeba rozwoju. I to są takie dwa, można powiedzieć, filary tego, co my nazywamy bezpieczeństwem i też, można powiedzieć, cele polityki bezpieczeństwa narodowego, która jest realizowana w określonym też otoczeniu geopolitycznym. Geopolityka to jest w największym skrócie branie pod uwagę, uwzględnianie także w kalkulacjach politycznych w odniesieniu zwłaszcza do polityki międzynarodowej, ale też strategii wojskowej, położenia geograficznego danego państwa. To znaczy w jakim stopniu dane położenie geograficzne, ale też konfiguracja polityczna wokół tego państwa determinuje, narzuca konieczność podjęcia pewnych rozwiązań, czy to militarnych, czy szerzej właśnie dotyczących polityki bezpieczeństwa narodowego. I tutaj, jeżeli mamy zgodnie z tytułem naszych rozmów pochylić się nad tymi wyzwaniami geopolitycznymi obecnie, gdy chodzi o politykę bezpieczeństwa narodowego Polski, to musimy brać przede wszystkim pod uwagę nie tylko czynnik przestrzeni, czy naszego położenia geograficznego, ale także czynnik czasu, to znaczy mieć zawsze świadomość, generalnie na tym polega zdrowa strategia, świadomość, że czasu mamy za mało, mamy ciągle go mało i musimy mieć w świadomości to, że nic nie jest dane raz na zawsze. Czyli krótko mówiąc, sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się. I to widzimy na naszych oczach, to co dzieje się w Europie, co jest podawane w większości światowych mediów, chociażby związane z tak zwanym kryzysem imigracyjnym, czy to co od 2 lat ponad dzieje się za naszymi wschodnimi granicami, czyli agresja rosyjska na Ukrainę. Chociażby wymienić tylko te dwa ważne wydarzenia, które toczą się na naszym kontynencie, żeby mieć świadomość, że żyjemy w epoce rzeczywiście bardzo, bardzo rozległych zmian, właśnie mających charakter geopolityczny, to znaczy zmieniających generalnie układ odniesień politycznych czy polityczno-wojskowych na naszym kontynencie. A przecież to nie koniec. Mamy jeszcze przecież w perspektywie chociażby decyzje, które będą podejmować Brytyjczycy w czerwcu, gdy chodzi o przyszłość Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, więc to samo to wystarczy, żeby poznać konieczność uchwycenia tych zmian, albo przynajmniej też wyciągnięcia wniosków z tego, jak nasi sąsiedzi zapatrują się na te zmiany, które przecież dokonują się na naszym kontynencie. I w tym kontekście warto pamiętać, że jednak jesteśmy świadkiem nie tylko pokazania tego, że modna kiedyś w latach 90. teza o końcu historii jest fałszywa, ale równie trzeba pamiętać o tym, że prawdziwy jest powrót polityki, to znaczy kończą się czasy, kiedy panują slogany i frazesy o ciepłej wodzie i europejskiej solidarności, skoro na naszych oczach takie właśnie frazesy jak europejska solidarność pokazują swoje prawdziwe znaczenie, to znaczy jako dogodny instrument do realizacji w sposób bardzo brutalny zresztą konkretnych interesów politycznych mocarstw zaangażowanych w tak zwane struktury unijne. Przecież parę dni temu dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę i ile znaczy europejska solidarność, nawet padła konkretna suma. A więc właśnie wracając do tego kontekstu, wydaje mi się dzisiaj bardzo istotnego, to znaczy, żeby pamiętać, że myśl geopolityczna właśnie w tym ujęciu też pewnej strategii długofalowej nie tylko jest bardzo na czasie i bardzo modna u naszego wschodniego sąsiada, czyli w Rosji, gdzie rzeczywiście studia nad geopolityką, zwłaszcza od początku XXI wieku, bardzo przyspieszyły i są, można powiedzieć, otoczone swego rodzaju takim politycznym protektoratem ze strony elit kremlowskich. I to jest taki konstans. Natomiast z drugiej strony trzeba mieć też świadomość, że u naszego zachodniego sąsiada odżywają, wydawałoby się, dawno zapomniane trendy myślowe, które każą na przykład widzieć Niemcy obecnie jako właśnie, jak czytamy w różnych książkach, które publikowane są obecnie w zeszłym roku w Niemczech, pod tytułem Macht der Mitte, czyli potęga w środku albo potęga środka, a prawie że państwo środka, nowe europejskie Chiny, a więc wezwania, które co rusz się pojawiają w niemieckim dyskursie publicznym, że Niemcy powinny wziąć większą odpowiedzialność za kształt polityki Unii Europejskiej i powinny być rzeczywiście, zwłaszcza w rejonie Europy Środkowej, państwem wiodącym, oczywiście dla dobra wszystkich, ponieważ chodzi tutaj oczywiście o takie dobroczynne mocarstwo. Ja mówię o pewnym właśnie odradzaniu się tego, co przed 100 laty było określone przez jednego z pisarzy niemieckich, bardzo wpływowych politycznych i posła wówczas do Reichstagu, Friedricha Naumana, który napisał książkę pod tytułem Mitteleuropa, czyli ten wyraz oznacza w języku polskim Europa Środkowa. I to był plan stworzenia w basenie trzech mórz, bałtyckiego, adriatyckiego i czarnego, dominacji politycznej, wojskowej, ale i gospodarczej niemieckiej. Przy czym to było scenariusz rozpisany dość szczegółowo. Zaczynało się od unii celnej między Niemcami a Austro-Węgrami. Niemcy, Austro-Węgry, przypomnę, to byli sojusznicy. Ale właśnie tą podwaliną Mitteleuropy miało być właściwie gospodarcze wchłonięcie Austro-Węgier przez Rzeszę Niemiecką. I potem ekspansja tak pojętej Mitteleuropy w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. I tutaj ciekawe jest w tej strategii Mitteleuropy, tej oryginalnej z 1915 roku, miejsce Polski. Ono było dość ważne, ponieważ Naumann uważał, że Polska musi być uwzględniona w programie Mitteleuropy i bynajmniej nie w kategoriach takich, do których przyzwyczaiła nas polityka pruska, czyli takiej brutalnej germanizacji, jak to było za Bismarcka. On uważał germanizację za błąd. Trzeba od niej odejść, mówił. Natomiast trzeba po pokonaniu Rosji przez Niemcy, trzeba doprowadzić do stworzenia państwa polskiego, które miałoby odgrywać rolę buforu, jak to było wprost powiedziane, odgradzającego Niemcy od Rosji, bo już wtedy w Niemczech dość, że tak powiem, utrwalona była myśl, że jednak za dużo wzięliśmy w czasie rozbiorów, że jednak lepiej mieć na wschodzie słabą Polskę niż przyjazne niby w teorii, ale jednak kolos rosyjski zawsze był pewnym zagrożeniem. Więc państwo polskie, które miało być też takim dogodnym rynkiem zbytu czy ekspansji generalnie kapitałowej, gospodarczej Niemiec, bo istotą Mitteleuropy, jak pisał Naumann, miało być panowanie niemieckiego typu gospodarczego w całym obszarze między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. I tutaj rzeczywiście proszę zwrócić uwagę na różnice, jakie były między tą strategią, a na przykład potem tą, którą próbował wcielać w życie i wcielał w życie przecież do 1945 roku Adolf Hitler, prawda? Ta cała koncepcja generalnego planu wschodniego, który przecież zaczął być wdrażany chociażby na Zamojszczyźnie, czyli polityka ludobójczego wykorzeniania miejscowych społeczności, poczynając od Polaków, bo w perspektywie tam miał być właśnie w Europie Środkowej i Wschodniej niemiecki Lebensraum, przestrzeń życiowa. Mitteleuropa jest, dąży do celów dominacji Niemiec, ale zupełnie innymi środkami. Prawda? Unia celna, unia gospodarcza, niemiecki typ gospodarczy, zerwanie z polityką germanizacyjną, no ale istotą rzeczy jest bariera rozwojowa. Jest tak zwany szklany sufit, że nie tutaj i nie więcej. To znaczy, tak, Polacy mają prawo do własnego państwa, do własnych szkół, do własnych uniwersytetów, no ale nie mogą jakoś tak konkurować na poważnie ze swoim zachodnim sojusznikiem, ponieważ oczywiście państwo polskie miało być w wieczystym sojuszu z Rzeszą Niemiecką. Wiadomo, że w tym przypadku słowo wieczyste oznacza dominację. I oczywiście ten projekt Mitteleuropy, którego realizację, zresztą w tym roku mamy stulecie prób realizacji tego projektu, bo stulecie aktu 5 listopada z 1916 roku, który powoływał bliżej nieokreślone, w sensie granic, Królestwo Polskie przez Niemcy i Austro-Węgry, które miało być właśnie tą pierwszą fazą powołania Królestwa Polskiego, które miało być też rezerwuarem mięsa armatniego dla już cierpiącej na pewne braki kadrowe armii niemieckiej. Obecnie nikt wprost nie mówi o tym, że trzeba nawiązywać do tamtych projektów, no ale sam powrót tej kategorii właśnie mocarstwa środka, czy mocarstwa pośrodku Europy, jako roli teraz politycznej czy geopolitycznej dla Niemiec, jest bardzo symptomatyczny. Jeżeli na to nałożymy reakcję różnych polityków niemieckich, na razie jeszcze nie z oficjalnych kręgów rządowych, ale przecież ważnych, bo ich się wymienia nawet jako potencjalnych kandydatów na urząd kanclerza Bundesrepubliki, czyli na przykład Martina Schulza, no to mamy świadomość, że bardzo alergicznie reaguje się na wszelkie próby usamodzielnienia polityki polskiej, podejmowane od mniej więcej pół roku w kontekście prób tworzenia jakiegoś układu współpracy państw Europy, szeroko pojętej Europy Środkowej, od mniej więcej Estonii po Chorwację, z tym ośrodkiem w Grupie Wyszehradzkiej. To jest bardzo charakterystyczny ten stopień jak gdyby też zaniepokojenia, ponieważ świadczy być może o tym, że zostały naruszone jakieś interesy, czy mogą być naruszone jakieś interesy. Bezpieczeństwo to oczywiście nie tylko polityka, to jest oczywiście cały zespół zagadnień czysto militarnych, czysto wojskowych, strategicznych. O tym jeszcze z pewnością będzie czas mówić w czasie naszej audycji. Natomiast trzeba mieć świadomość, że gdy chodzi o politykę bezpieczeństwa narodowego, trzeba bardzo uważnie patrzeć na historię, nie tylko tą, która miała miejsce 100 lat temu, ale także to, co było troszkę dalej, głębiej w naszej historii, która uczyła wielokrotnie, że musimy jako naród bardzo dbać o wykorzystanie dogodnej chwili, czasu, który został nam dany, żeby nie zaprzepaścić tych możliwości, które mamy. Tak jak niedawno obchodziliśmy rocznicę Konstytucji 3 maja, warto jako zwieńczenie prac Sejmu Wielkiego, czteroletniego, tak samo trzeba pamiętać o tym, że przecież na początku prac tego Sejmu była uchwała o powołaniu 100-tysięcznej armii. I skończyło się na papierze i ta jednak obszarowo ciągle Wielka Rzeczpospolita, chociaż okrojona już po pierwszym rozbiorze, nie była w stanie zorganizować 100-tysięcznej armii. Malutkie Księstwo Warszawskie w 1812 roku poprowadziło razem z Napoleonem na Moskwę właśnie 100-tysięczną armię. Więc trzeba pamiętać o tym, że czas jest krótki, sytuacja się zmienia i trzeba być przede wszystkim przygotowanym na stacjonowanie w Polsce nie rotacyjne, tylko stałe, jak największej ilości polskich dywizji, które będą stacjonować nie na papierze, tylko będą stacjonować na naszych granicach. I to jest, wydaje mi się, rzecz niby banalna, ale przy tych różnych medialnych zachwytach nad tym, że coś nam jest obiecane, że jakiś batalion albo brygada gdzieś tam będzie stacjonować rotacyjnie, o ile oczywiście nasi zachodni sąsiedzi przepuszczą przez swoje autostrady naszych innych sojuszników, to jest, że tak powiem, ogólne, jak powiem, zaspokojenie naszej potrzeby bezpieczeństwa. Otóż potrzebę naszego bezpieczeństwa musimy przede wszystkim zaspokoić sami. To znaczy, jeżeli będziemy mieli stałe, nierotacyjne stacjonowanie naszych nowych dywizji na tych obszarach, na których one powinny stacjonować, to wydaje mi się wtedy, że oczywiście każdy kolejny szczyt NATO jest bardzo potrzebny i wzmacnia nasze więzi sojusznicze, ale przede wszystkim musimy mieć rozbudowany sojusz z własną armią. I jeżeli to się stanie, to rzeczywiście będzie dobrze. Będzie spełnione, wydaje mi się, ten najważniejsze strategiczne przykazanie, to znaczy mieć świadomość o tym, co mówili mistrzowie strategii wojskowej, to znaczy Rzymianie. Jeżeli chcesz pokoju, to przygotowuj się do wojny. To znaczy w tym sensie, że bądź gotów na przede wszystkim na najgorszy scenariusz.
Myślę, że tutaj warto sobie zebrać fakty, to znaczy żyjemy w świecie medialnym, jesteśmy zalani informacjami, jest ich tak duży natłok, że trudno je czasami zanalizować. Stąd też warto sobie przypomnieć kilka takich fundamentów. Znaczy, po pierwsze, sojusze nie zawsze są dotrzymywane. Po drugie, sojusz jest zawsze słabszą formą obrony niż własna armia. Po trzecie, takie trochę liczby, nazwy. Polska ma obecnie trzy dywizje. Trzy dywizje, które się składają z brygad i te brygady, kilkanaście brygad, które mamy, niektóre są ukompletowane w kilkunastu procentach. To znaczy, że w brygadzie zamiast na przykład 6000 ludzi jest 1000 ludzi, czyli są dowódcy, są kierowcy, ale na przykład nie ma działonowych i piechoty w ogóle. Sprzęt, który Armia Polska obecnie używa, często pochodzi z lat 70., 60., jest w wieku powyżej 30 lat. Mamy na przykład bojowe wozy piechoty, które są w wieku lat 30. Proszę sobie wyobrazić, że teraz wszyscy nagle rządzący w Polsce albo po prostu społeczeństwo jeździ samochodami 30-letnimi, bo to jest właśnie taka przepaść. Jest też tak, że my mamy trzy dywizje, które mają kłopot ze znalezieniem szeregowych, natomiast Rosjanie ogłosili kilka miesięcy temu, że na granicach Polski utworzą nowe trzy dywizje, dodatkowe, a oprócz tego jeszcze jedną na innym odcinku swoich granic. Oni tworzą trzy nowe, my nie mamy trzech własnych, które możemy po prostu wyprowadzić w pole, bo tam brakuje żołnierzy. To nie jest tylko problem nasz, to jest problem całego NATO. Dowództwo armii NATO czy Unii Europejskiej, dowództwo armii szwedzkiej na przykład, upubliczniło jakiś czas temu informację, że siły zbrojne Królestwa Szwecji nie są w stanie utrzymać porządku publicznego w razie większych niepokojów. Nie mówiąc już o jakiejkolwiek obronie granic. Niemcy dwukrotnie próbowali poprzez siłę militarną podbić Europę. Dwa razy im nie wyszło. Teraz próbują hegemonię 3.0, mówiąc językiem informatycznym, i próbują w inny sposób, co jest rozsądne. Natomiast tak bardzo chcą, żeby było widać, że nie są zagrożeniem militarnym dla nikogo, że się rozbroili całkowicie. To znaczy Bundeswehr teraz nie jest istotną armią z punktu widzenia mocarstw światowych. Jest tam przemysł, mogą to odbudować, ale na dzień dzisiejszy nie mają możliwości wystawienia liczących się wojsk w pole. Tak samo jest we Francji, tak samo jest w Anglii, tak samo jest w Hiszpanii, we Włoszech, w mniejszych krajach takich jak Austria czy Węgry, czy Słowacja. Można tu by mnożyć przykłady. Wojsko nadaje się właściwie tylko do parady. Także odnowa, którą widzimy na przykład w państwie węgierskim, jest troszeczkę taką, jest blefem. To znaczy nie ma żadnej możliwości utrzymania tego, co udało się zdobyć teraz Węgrom. Stąd też ich odrodzenie może być niestabilne. I to powinno być też takie memento dla nas, zwłaszcza też patrząc na naszą historię, tak jak tutaj było wspomniane, historię Sejmu Wielkiego, czteroletniego, gdzie od samego gadania bezpieczeństwa większego nie będzie. I jest to może staroświeckie, ale takie są fakty, że jest to pytanie, a ile papież ma dywizji, tak? Tak jak kiedyś Stalin zapytał. I o ile papież nie pokłada swojej ufności w dywizjach, o tyle państwa mają ten obowiązek, bo po to istnieją, żeby właśnie tymi dywizjami w razie kryzysu czy wojny zapewnić bezpieczeństwo własnym obywatelom. I tutaj widać, że jest bardzo duży kłopot. Są zaniedbania całej III RP i pomimo jakichś ruchów i pozytywnych przesłanek, które widzimy od kilku miesięcy, to ruch na odnowę tego, na naprawienie tych zaniedbań, a czas jest, tak jak możemy się spodziewać, krótki, bo zawsze jest za krótki, efekt może być taki jak w 1939 roku. Wtedy też mieliśmy modernizację armii polskiej i ona miała być nowoczesna w 1944 roku. Niestety hitlerowskie Niemcy nie chciały czekać do roku 1944. W 1939 roku byliśmy w trakcie modernizacji i mieliśmy bardzo silne sojusze z bardzo silnymi mocarstwami. Dzisiejsza Anglia jest cieniem Anglii z 1939 roku. Dzisiejsza Francja jest cieniem Francji z 1939 roku. I dzisiejsze Stany Zjednoczone nie mogą się równać ze Stanami Zjednoczonymi w roku 1941, chociaż nadal są mocarstwem, są absolutnie dominującym mocarstwem, ale są mocarstwem w chwili przesilenia. Być może się kończą, być może to jest tylko zadyszka. Natomiast się pojawił nowy pretendent, który chce podważyć hegemonię. Mówię tutaj o Chinach. Jest Rosja, która po okresie tej smuty lat 90. nie tylko odbudowała się siłowo, ale również w pewnym stopniu na poziomie kultury czy tożsamości, co bardzo ładnie widać po kinematografii rosyjskiej, czy nawet bajkach dla dzieci, które są nad wyraz popularne. A Stany Zjednoczone, tak jak mówiłem, mają tą zadyszkę, są po dwóch wojnach kolonialnych, czyli po Iraku i po Afganistanie, mają z tego powodu długi, społeczeństwo zmęczone interwencjami i mają za mało sił, żeby zapewnić sobie przewagę w każdym punkcie zapalnym świata. Takim punktem zapalnym są wyspy wokół Chin, o które jest konflikt, na szczęście nie wojskowy, ale niestety no tam poważnie się bierze pod uwagę duże ilości wojsk, które są potrzebne do zabezpieczenia interesów obu stron i ich sojuszników, czyli Chiny przeciwko krajom takim jak Korea czy Wietnam, który teraz jest po stronie Stanów Zjednoczonych, Filipiny, no i ich hegemon i nasz, czyli Stany Zjednoczone. I mają zagrożenie tutaj, czyli jest Rosja bardzo aktywna na Ukrainie, jest Rosja bardzo aktywna w Syrii. I tutaj Rosjanie mają tą przewagę, że to jest dla nich blisko i mają odnowioną od 2008 roku armię, która ma przewagę doświadczenia działań w polu nad armiami NATO. Nikt w NATO nie jest w stanie im dorównać w tej chwili w wojskach lądowych de facto, a do tego Amerykanie nie są w stanie żadnych poważnych sił wysłać do Europy. My mówimy tutaj o brygadzie jakiejś, która ewentualnie ma być na terenie kilku państw Europy Środkowej. Amerykanie we własnych mediach mówią, że oczywiście nie będzie tutaj tego. Przy okazji konfliktu na Ukrainie wyszła na jaw umowa pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, która nie była publiczna i której istnieniu zaprzeczano. To znaczy Stany Zjednoczone w roku 99 dały gwarancję Rosji, że w nowych krajach NATO nie będzie obecności wojskowej starych krajów NATO i że nie będzie nawet przygotowywanych planów obrony nowych krajów NATO. Plany są już przygotowywane, ale siła zbrojna NATO dzisiejsza jest cieniem tego, co było w latach 90. I to jest takie zebranie faktów, które wyglądają źle, ale to nie znaczy, że koniecznie będzie źle. Jest na pewno przesilenie geopolityczne i Polska musi brać to pod uwagę. I musimy przede wszystkim liczyć na siebie, bo tak jak mówiłem, nasi sojusznicy nie mają takiej siły, jak mieli kiedyś. Oczywiście medialnie nie będą w stanie się do tego przyznać, natomiast my musimy o tym pamiętać.
liczyć na siebie. Pytamy się także, co to oznacza, bo to wiadomo, że nikt z obywateli nie będzie podejmował za odpowiedzialne resorty, chociażby za Ministerstwo Obrony Narodowej decyzji. Co my jako obywatele w tym sektorze możemy zrobić, panie profesorze?
No, przede wszystkim ci obywatele, którzy, że tak powiem, mają jakiś pewien zakres odpowiedzialności za państwo, no to oni, już sądząc nawet po pewnych zapowiedziach, widać mają świadomość tego, że pewne zmiany muszą dość, i to dość szybko być wprowadzone. Ja myślę tutaj o projekcie chociażby powołania obrony terytorialnej. Natomiast gdy chodzi o generalnie tak zwanych zwykłych obywateli, to cóż, tu przede wszystkim jest, można powiedzieć, wielkie pole do pracy nad tym, co nazywa się morale, prawda, bo chodzi o to, żeby społeczeństwo nie tylko było uzbrojone, ale żeby było społeczeństwo przekonane do tego, że tej broni trzeba używać i to używać we właściwym celu. Bo cóż z tego, że tak jak było w dawnej Rzeczpospolitej, każdy szlachcic miał szablę, jak no, niekoniecznie o, że tak powiem, dobrej kondycji obywatelskiej społeczeństwa szlacheckiego świadczyły różne kryzysy, które targały tym społeczeństwom, objawiające się w rokoszach i w innych mniej lub bardziej poważnych konfliktach wewnętrznych. Czyli po prostu chodzi o, można powiedzieć, pracę nad szeroko pojętym polskim patriotyzmem. Tu widzimy bardzo pocieszające symptomy, które zwłaszcza wśród ludzi młodych obserwujemy od paru lat. Ten renesans, można powiedzieć, zainteresowania, zwłaszcza historią najnowszą Polski, postaciami tak zwanych żołnierzy niezłomnych, odzież patriotyczna, różne manifestacje, czy nawet bardzo szerokie zainteresowanie tak zwanymi grupami rekonstrukcyjnymi. To jest wszystko, wydaje mi się, kapitał, który pozwala mieć nadzieję, że właśnie to morale, ono w jakimś sensie budzi się. Tylko że z drugiej strony też właśnie trzeba pamiętać o tych analogiach z historii, prawda, które świadczą o tym, że sama tak zwana rewolucja moralna, czy inaczej mówiąc przebudzenie nastrojów patriotycznych w społeczeństwie polskim nie wystarczy. Powracam do tych czasów Sejmu Wielkiego. Wtedy też był okres, można powiedzieć, rewolucji moralnej, przebudzenia patriotycznego generalnie w społeczeństwie szlacheckim, które no, wtedy było elitą rządzącą, szeroko pojętą, ale także wśród tych wąsko pojętych elit rządzących, które rzeczywiście zaczęły myśleć kategoriami, przynajmniej spora ich część, kategoriami dobra państwa. No ale jeżeli nie poszły za tym czyny, no to skończyło się bardzo źle. Tutaj właśnie ten przykład tej pozostawionej na papierze deklaracji o powołaniu 100-tysięcznej armii. Ten dobry zapał trzeba po prostu przekuć w czyn, trzeba to zagospodarować i wydaje mi się, że jeszcze czas mamy, chociaż jego jest coraz mniej. Być może jest to ostatnia okazja, żeby ten pewien polityczny przełom, który miał miejsce w 2015 roku w Polsce, także przekuć na pewien przełom właśnie w myśleniu czy pewnym konstruowaniu polityki bezpieczeństwa, bo tu rzeczywiście, no, można powiedzieć, społeczeństwo też swoje zrobiło, no bo w 2015 roku podjęto decyzje wyborcze w przypadku i prezydenckich, i parlamentarnych wyborów, które stwarzają możliwości pewnej zmiany, prawda? Jest pewne, tak jak już mówiłem, to przebudzenie uczuć patriotycznych, nastrojów patriotycznych w szerokich kręgach młodzieży. I to wydaje mi się podstawą do tego, żeby myśleć też, no może nie z optymizmem, ponieważ to nie jest właściwa kategoria tutaj, ale z pewną nadzieją na to, że możemy tą rzeczywiście taką, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, przygnębiającą konfigurację faktów, które tu zostały przytoczone przed chwilą, jednak stawić jej czoła, bo oczywiście my nie możemy też, no, że tak powiem, tracić ducha, w tym sensie, że tu rzeczywiście jest sytuacja taka, no, dominacji na przykład militarnej Rosji obecnie na kontynencie europejskim. No ale z drugiej strony też historia pokazuje, że nic nie jest dane raz na zawsze. Nawet ci, co są silni, i też muszą mieć świadomość tego, że jest to tutaj, nie jest stan permanentny. Zresztą też trzeba mieć świadomość tego, że tak jak już mówiłem, przytaczałem to zdanie Ottona von Bismarcka już wcześniej, że odnośnie Rosji, że Rosja nigdy nie jest taka silna, jaką się wydaje, i nie jest też taka słaba, jak może budzić wrażenie. Więc tutaj trzeba rzeczywiście przede wszystkim, no, nie zamykając się na świat zewnętrzny, bo tu jest oczywiście cały szereg kwestii, nie tylko dotyczących rzeczywiście zmian politycznych czy geopolitycznych w Europie, ale też przecież to, co się dzieje chociażby na Bliskim Wschodzie, też co rzutuje na to, na zmianę sytuacji w Europie, też to trzeba brać pod uwagę, chociażby właśnie to, co się dzieje w Syrii, i też w jakimś sensie przecież odbijało się rykoszetem, gdy chodzi o sytuację na Ukrainie, na Krymie. To wszystko jest w jakimś sensie system naczyń połączonych, gra mocarstw, gra o surowce, które z punktu widzenia na przykład dalekosiężnych interesów Moskwy są bardzo ważne. To wszystko trzeba brać pod uwagę, ale to jest też zadanie, można powiedzieć, i dla decydentów, i dla różnych ośrodków analitycznych. Natomiast cóż może zwykły obywatel? No, zwykły obywatel może po pierwsze podejmować właściwe decyzje wyborcze, potem wymuszać na politykach w taki czy inny sposób, aby oni spełniali to, co obiecali. Ponieważ chociażby, jeżeli popatrzymy na sferę szeroko pojętej edukacji, prawda? Obecnie w Federacji Rosyjskiej, mogę się mylić, ale to tak wygląda, że od poziomu szkoły podstawowej do naszego, powiedzmy, odpowiednika naszego liceum, gdy chodzi o edukację historyczną w szkole, to tygodniowo oni mają chyba 4 godziny historii. 4 godziny historii. Prezydent Federacji Rosyjskiej odbywa regularne spotkania z historykami rosyjskimi. Inna sprawa, co oni tam ustalają, jakie komunikaty płyną, to dobrze wiemy, że to służy wyłącznie interesom Federacji Rosyjskiej, ale znajduje czas. To jest ważne. Pragnę przypomnieć, że na przykład w doktrynie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej od 2009 roku jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa jest traktowane podważanie zasług Związku Sowieckiego, na przykład w kontekście walki z faszyzmem, zwycięstwa nad faszyzmem i innych osiągnięć kraju rad, prawda, które decyzją polityczną stały się też częścią wielkiego dziedzictwa rosyjskiego. Tam dochodzi do takiego pewnego zabiegu na logice, ale cóż, Rosja nie takie rzeczy widziała. Natomiast właśnie ta sfera edukacji chociażby, prawda, to nie są sfery oderwane od siebie, że tutaj przed państwem występuje historyk, który mówi pro domo sua i chce mieć po prostu więcej godzin historii, ponieważ, no cóż ma powiedzieć? No, tak ma powiedzieć obywatel polski, prawda, że który chce rzeczywiście, żeby w przyszłości żołnierz armii zawodowej też wiedział, do jakich tradycji się odwołuje, co oznaczają te napisy na sztandarach, jakie pewne schematy się powtarzają i jak na przykład rozumieć słynne powiedzenie, że sojusznicy się zmieniają, a interesy pozostają te same. Prawda? Co to oznacza? Prawda? To oznacza, że interesy tak, pozostają te same, tylko trzeba wiedzieć, jak interpretować te interesy, a nie można właściwie interpretować własnych interesów narodowych, jeżeli nie zna się historii własnego kraju. Więc tu koło się zamyka, więc to może zwykły Kowalski robić, to może w kontekście właśnie kontaktów z politykami, egzekwowania od nich zobowiązań wyborczych, pilnowania, naciskania na różne sposoby, jest dużo możliwości, żeby chociażby właśnie dbać o edukację historyczną, o to niekiedy wyśmiewane pojęcie polityki historycznej, ale to jest bardzo ważne. No i przede wszystkim dbać też o to, co jest w naszym zasięgu, mówiąc nieładnie, kompetencyjnym, czyli o naszych najbliższych, o nasze rodziny. Im te rodziny będą bardziej spójne, nie będą trawione jakimiś kryzysami, tym, mówiąc językami strategów, że to powiem, koherentność społeczeństwa i odporność na różne inne ataki z zewnątrz będzie większa.
Dziękuję ślicznie. Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone. Bezpieczeństwo Polski a geopolityka. W studiu Radia Maryja pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, kierownik pracowni historii Niemiec w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauki, pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. Chciałbym Państwa zaprosić do współtworzenia tego naszego wieczornego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa, nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko, nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko, nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą,
bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech Pan będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ursula Diecezja Sandomierska. Serdecznie panom dziękuję za takie rzetelne odkłamywanie rzeczywistości, bo od dłuższego czasu zawsze słyszymy, że mamy takich świetnych sojuszników Zachodu i NATO. Tymczasem rzeczywistość wygląda, jak się okazuje, troszkę odmiennie. Ja nigdy nie byłam zwolennikiem Zachodu, bo mój ulubiony Norwid mówił, że Europa to stara wariatka, która nic nie potrafi oprócz rzezi co kilkanaście lat. I to jest dla mnie autorytet. Ale jak się rozejrzeć, to te wszystkie oświecenia i te wszystkie prądy, które idą z Zachodu, są szalenie, szalenie niemoralne, nieludzkie i głupie po prostu. No i Polak powinien mieć orientację nie tylko, że się oprze na Zachodzie, tylko w ogóle jak wygląda sytuacja na świecie. Więc bardzo serdecznie panom dziękuję i wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękujemy. Pani Urszulo, kto z... Panie profesorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Oczywiście my tutaj mówimy w kontekście pewnej też wezwania takiego postulatu do trzeźwej oceny naszej możliwości, sytuacji i pewnej także gry politycznej, którą też przecież mocarstwa zachodnie, czy generalnie państwa zachodnie prowadzą, i czyli tego czynnika, który też musimy zawsze brać pod uwagę, próbując konstruować jakieś dalekosiężne plany, mniej lub bardziej dalekosiężne plany polityczne, że tu mocarstwa mają swoje interesy albo traktują to miejsce na świecie, w którym my jesteśmy, jako z ich punktu widzenia strategii globalnej, jako mało znaczące, bo o tym trzeba pamiętać, o tej tak zwanej perspektywie imperialnej, prawda? To często też zapominamy, na przykład analizując postawę Brytyjczyków w okresie II wojny światowej, prawda? Że Churchill, prawda, perfidnie nas zdradził i w ogóle ohydne postępowanie. No, oczywiście, że Brytyjczycy zawsze bezwzględnie przede wszystkim trzymali się swoich interesów, także było tak w czasie II wojny światowej, i to kosztem naszych najbardziej żywotnych interesów to się odbyło, ale też trzeba pamiętać o tym, że Brytyjczycy też myśleli w kategoriach imperialnych, prawda? To było jednak ciągle imperium i taki polityk jak Churchill, on był ciągle też przyzwyczajony do myślenia w kategoriach imperialnych, że Brytania rozgrywa różne gry polityczne między mocarstwami na różnych, można powiedzieć, płaszczyznach, prawda? Że to są jednak Indie, Malaje, nie tylko przecież Europa, a w tej Europie to tam to co dzieje się między Odrą a Dnieprem, to tak naprawdę jest w pewnym momencie już drugorzędne. I podobnie obecnie trzeba mieć świadomość tego, że pewne gry między mocarstwami, gry polityczne, które rozgrywają się teraz, no, sytuują nasze bezpieczeństwo też niekiedy na gdzieś w dalszej perspektywie, gdy popatrzymy na takie wielkie mocarstwa czy supermocarstwa jak Stany Zjednoczone, prawda, że które ewidentnie od zjednoczenia Niemiec traktuje właśnie Bundesrepublikę jako swego rodzaju tutaj gwaranta, prawda, stabilności w tym regionie Europy. Proszę zwrócić uwagę na takie symptomatyczne, przecież symboliczne zdarzenie, jakie miało miejsce ostatnio, czyli tak zwana pożegnalna wizyta prezydenta Obamy na kontynencie europejskim. On oczywiście będzie też na szczycie NATO w lipcu, ale to była taka ostatnia jego wizyta jako urzędującego prezydenta w dwóch państwach europejskich. I to była Wielka Brytania, czyli tradycyjne, tak zwane specjalne relacje brytyjsko-amerykańskie, i Niemcy, prawda? I Niemcy, które są w tej strategii amerykańskiej tutaj, że tak powiem, obsadzane w roli takiego, no, można powiedzieć, pewnego gwaranta też stabilności w tym rejonie Europy. Oczywiście państwo niemieckie od mniej więcej tak 10 lat już coraz bardziej ma też większe aspiracje, co udowodniła polityka Gerharda Schrödera, zwłaszcza w okresie tak zwanej II wojny w Zatoce Perskiej. była próba tworzenia osi Berlin-Paryż-Moskwa. To oczywiście w Waszyngtonie także zostało zapamiętane i nie pozostało z pewnością bez konsekwencji. Od tego czasu Amerykanie na przykład bardzo lubią wiedzieć, o czym przez telefon rozmawiają ich dobrzy sojusznicy w Berlinie. To niedawno też była taka nawet skandaliczna sprawa, kiedy okazało się, że rozmowy kanclerz Angeli Merkel są na regularnym podsłuchu przez amerykańskie służby specjalne, które pilnowały tego, żeby dostarczyć tych informacji odpowiednim władzom w Waszyngtonie. Oczywiście odpowiednie władze w Waszyngtonie zapewniły, że te informacje służyły tylko i wyłącznie bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, niczemu innemu.
Panie prezesie, za chwileczkę pozwolę się wypowiedzieć, bo nasz słuchacz już trochę oczekuje. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Dziękuję za taki pewien rys, który dotyczy stanu obronności, stanu po prostu wojskowego w pewnych wymienionych państwach europejskich, bo to też obrazuje stan rzeczy, jaki ma się w Europie właśnie w pewnych krajach, które są członkami NATO. A moje pytanie, nie wiem, czy to padło, bo tak to zapytam. Mianowicie chodzi o to, czy po prostu chodzi mi o stan, jaki zdaniem pana profesora gości w studiu, jeżeli chodzi o ilość wojska, armii w Polsce, jaki stan by po prostu gwarantował takie bezpieczeństwo w tym naszym położeniu między, prawda, Niemcami a Rosją, który mógłby nam dawać szansę skutecznej obrony w razie, prawda, czyjejś interwencji na Polskę. Także to tak z mojej strony takie pytanie. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
I Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Krótka odpowiedź tutaj. Ile się da, tak? Ile się da. A jeżeli jest kryzys jakichś stosunków międzynarodowych, tak jak teraz, że stan równowagi został zachwiany, wahadło się wychyliło i jeszcze nie wróciło do jakiegoś stanu spoczynku, to jest ten czas, kiedy należy poświęcić trochę więcej pieniędzy. Nawet jeśli by się nic nie działo, to może nam pomóc. To znaczy, taki przykład historyczny. Toruń został zbudowany jako bardzo potężna twierdza przez II Rzeszę Niemiecką pod koniec XIX wieku, a nie było nigdy żadnego oblężenia Torunia. I można by powiedzieć, że Niemcy zmarnowali te pieniądze. Ale na początku I wojny światowej atak rosyjski został przesunięty na wschód od Torunia o 70 kilometrów, około ponad 70 kilometrów, właśnie dlatego, że tutaj była ta twierdza. To znaczy, że jeśli wydamy pieniądze na armię, a wojny nie będzie, to może dlatego nie będzie wojny, że wydaliśmy pieniądze na armię. To jest jedna rzecz. A drugą rzecz, o której warto pamiętać, jak tutaj rozmawiamy, to tak, aspiracje Amerykanów są takie jak zawsze, aspiracje Francuzów, Anglików, Niemców też, ale to nie znaczy, że ich możliwości są takie jak zawsze. I tutaj można dotknąć kryzysu imigracyjnego, czy szerzej problemu zwiększania się demograficznego ilości muzułmanów w Europie. Bo to, że Niemcom się wydaje, że mogą rządzić w Europie, to nie znaczy, że mają na dłuższą metę taką możliwość. Bo tak jak wiemy, w Niemczech się śmiano w latach 90., że typowa rodzina niemiecka to jest 2 plus 1, a na początku lat 2000 typowa rodzina niemiecka to jest 2 plus pies. Natomiast typowa turecka albo kurdyjska rodzina w Niemczech to jest 2 plus 7. I tata ma 7 braci i każdy z tych braci ma 7. Jak państwo spojrzą na przykład na skandaliczne zachowanie Jugendamtów w Niemczech, to tak, zabierają dzieci Polakom, zabierają dzieci Niemcom, ale ja nie słyszałem, żeby zabrali chociaż raz dzieci Turkom albo Kurdom. Bo te społeczności są na tyle żywotne i na tyle autonomiczne względem oficjalnego porządku społecznego, że żaden urzędnik Jugendamtu nie odważy się spróbować zabrać dziecka z takiej rodziny. I to pokazuje nam, to jest ten problem, który we Francji jest nazwany jako no-go zones, czyli tereny, do których nie tylko policja nie wchodzi, ale nie wchodzi straż pożarna, nie wjeżdżają karetki, nie wchodzi listonosz. I 10 lat temu takich stref we Francji było kilkadziesiąt. Teraz jest ponad 700. W Brukseli ponad jedna trzecia populacji miasta, to jest miejsce, gdzie mamy Parlament Europejski, to są muzułmanie. Jak byłem jako ekspert zaproszony do Parlamentu Europejskiego, tam nocowałem w tureckiej dzielnicy, w tureckim hotelu i byłem obsługiwany przez Turków. I oni już tam o tym wiedzą, rzecz, o której dzisiaj też pan profesor wspominał, no, kto został nowym burmistrzem Londynu, muzułmanin. Kto jest burmistrzem Rotterdamu, muzułmanin. I tak by można mnożyć i mnożyć. I to nie znaczy, że na pewno za lat 30 będą tam rządzić muzułmanie, ale to zaczyna być prawdopodobne. A to znaczy, że to absolutnie zmieni historię taką, jaką znamy. I trzeba o tym pamiętać, że to, że aspiracje są te same, nie znaczy, że możliwości są te same. I jaką mamy my tutaj przewagę jako Polacy w stosunku do starych społeczeństw europejskich? Oni nie dbają o swoją historię, nie dbają o swoich starszych w społeczeństwie, patrz eutanazja, nie dbają o swoją przyszłość, patrz aborcja, a w Polsce pomimo wielu trudnych rzeczy, które mamy w swoim społeczeństwie, no jednak generalnie dbamy o swoich starszych, tak? Nikt nie porzuca swoich chorych rodziców, jest to zagrożone ostracyzmem społecznym i dbamy o swoje dzieci. W związku z czym my mamy przyszłość, a złośliwie można by powiedzieć, że jak ktoś chce rozmawiać o długofalowych stosunkach z Niemcami, to nie powinien rozmawiać z szefem rządu, kanclerzem, tylko z jakimś imamem niemieckim.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Adrian z Bochni. Ja chciałem zadać takie trzy ważne pytania, bo myślę, że one wniosą tutaj do dyskusji coś i przy okazji znajdę odpowiedź na te sprawy, korzystając z tego, że mamy dwie osobistości dość takie znaczne w tym temacie. To chciałem zapytać przede wszystkim pierwsze pytanie pana tutaj prezesa Fundacji Ad Arma. Jak trwają prace, jakie są działania Fundacji w kierunku właśnie dostępu do broni. Czy po prostu jest to już w parlamencie, jakieś projekty obywatelskie, ustaw złożone, czy one są po prostu składane i czy to jest realizowane? Drugie pytanie, takie dość ważne też chciałem zadać, to ostatnio w mediach, ja nie chcę tutaj robić sztucznej sensacji, ale pojawiły się doniesienia, że w niezależnych badaniach członkowie państw NATO zapytani, czy w razie zagrożenia Polski po prostu zgadzają się, obywatele tych państw zgadzają się na pomoc Polsce, od znaczna ich po prostu grupa, to było bodajże około 40%, odpowiedziała, że się nie zgadzają. I tak naprawdę jakie my mamy szanse na to na liczenie po prostu na ten sojusz północnoatlantycki? Czy on jest w stanie coś nam tak naprawdę zaoferować w razie realnego zagrożenia? Na przykład mamy przykład z Afganistanu, gdzie to nasi żołnierze zostali wysyłani na wojnę. Angażowaliśmy się w działania tutaj powiedzmy państw europejskich, takich jak Francja. Współpracowaliśmy z żołnierzami niemieckimi, amerykańskimi w Afganistanie i czy po prostu możemy liczyć na to samo? I trzecie też ważne pytanie o geopolitykę Polski. Jak wiemy, mamy nowy rząd, PiS. W jakim ona kierunku zmierza? Czy jednak chcemy się wiązać powiedzmy z Amerykanami, z jakimiś sojuszami, być może jakieś nowe sojusze? Czy jednak chcemy pozostać takim suwerenem? To wszystko z mojej strony. Dziękuję i czekam na odpowiedź.
Dziękuję serdecznie, panie Adrianie. Pozdrawiamy gorąco. Proszę bardzo, panowie.
Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ tu są rzeczywiście szereg ważnych kwestii, które pan dotknął w tym pytaniu. Bo to rzeczywiście pytanie o kwestię geopolityki Polski, prawda? Czy ułożenia pewnych kierunków polskiej polityki zagranicznej teraz. I tu rzeczywiście rysuje się możliwość i też pewna, jak widać, wola tworzenia w oparciu o grupę wyszehradzką jakiegoś układu Zobaczymy, na jak będzie to rozbudowany układ w Europie Środkowej, w którym Polska by mogła odgrywać dość istotną rolę, bo rzeczywiście, tak jak w każdym układzie politycznym, międzypaństwowym, przede wszystkim spoiwem są pewne interesy wspólne, prawda? I tutaj rzeczywiście mamy pewne wspólne interesy, czy z Czechami, czy ze Słowacją, czy z Węgrami, czy z innymi państwami naszego regionu. Także ostatnio objawiły to rozmowy z szefem dyplomacji Chorwacji w kontekście właśnie tych prób narzucania nam i państwom w ogóle tego regionu Europy tak zwanych kwot imigracyjnych, czy imigrantów, relokacji imigrantów, i od razu obłożone to zostało szantażem kar finansowych dotkliwych za nieprzyjęcie tego, co będzie podane do przyjęcia właśnie przez eurokratów. Więc ta geopolityka Polski rzeczywiście ma obecnie, wydaje się, pewną możliwość z jednej strony tworzenia tego układu w obszarze Europy Środkowej, z drugiej strony wydaje się, że też warto by pomyśleć o tych szansach, które otwierają się przed polską polityką zagraniczną, paradoksalnie po inwazji czy po konflikcie rosyjsko-ukraińskim, ponieważ wzmożona obecność zielonych ludzików na Krymie i potem na wschodniej Ukrainie, no, że tak powiem, obudziła czujność, jak widać, też urzędującego prezydenta Białorusi, który no, poczuł się też zagrożony w swoich, że tak powiem, podstawach władzy, bo no, można powiedzieć, ten element niestabilności wprowadzony przez Putina w wyniku agresji na Ukrainę, potem aneksji Krymu, z wykorzystaniem też argumentu, że my tu jesteśmy po to, aby bronić praw zagrożonej mniejszości rosyjskiej, no to musiało rzeczywiście podziałać jak chłodny prysznic na Łukaszenkę, ponieważ no, gdy chodzi o mniejszość rosyjską, to akurat w Republice Białorusi jest ich całkiem sporo. Trudno nawet niekiedy rozdzielić, co jest mniejszością, a kto tutaj panuje. Ale ewidentnie Łukaszenka zaczął wysyłać pewne sygnały świadczące o tym, że on chętnie by tutaj, że tak powiem, podjął jakąś inicjatywę, jeżeli by ona była z Zachodu, pewnego usamodzielniania się. Oczywiście nie ma co oczekiwać jakichś cudów od razu, ale być może te ostatnie rozmowy pana ministra Witolda Waszczykowskiego w Mińsku były jakimś początkiem czegoś większego w tym zakresie. Być może zobaczymy. Natomiast gdy chodzi o to, czy NATO coś nam daje, no Ja uważam, że nie należy też iść taką przesadę w drugą stronę, to znaczy twierdzić, że nie, NATO to na nic się nie zda, my właściwie tylko to jest jakieś obciążenie. Oczywiście, że nie, NATO jest z pewnością jakimś atutem, korzyścią przynajmniej polityczną, wojskową dość iluzoryczną, ale gdy chodzi o zabezpieczenie wojskowe, w sensie bezpieczeństwa militarnego Polski, no to przede wszystkim trzeba liczyć na siebie. Im my będziemy silniejsi swoimi własnymi siłami, własnymi dywizjami, no to, że tak powiem, też nasza pozycja w NATO będzie silniejsza. To jest dość banalne, ale jednak prawdziwe, że im będziemy dysponować większą siłą, jeżeli przy aktualnej liczbie polskich dywizji będzie jeszcze cyfra zero, no to będzie argument, z którym każdy będzie się liczył. Nie tylko nasi potencjalni wrogowie, czy napastnicy, agresorzy, ale także nasi sojusznicy, więc tutaj jest rzeczywiście dość taka prosta droga, oczywiście prosta w sensie pewnego wytyczenia celu, ale tutaj to są oczywiście kwestie finansowania tego wielkiego projektu rozbudowy sił zbrojnych, jak i oczywiście pewnej też woli politycznej, bo rzeczywiście problem polega na tym, że jak słusznie pan wskazał, tak jak w 1939 roku, nikt nie chciał umierać specjalnie za Gdańsk na Zachodzie, tak samo nikt na Zachodzie teraz nie będzie, czy nie chce umierać za, nie wiem, za Przesmyk Suwalski czy Augustowski, trudno oczekiwać od obywatela Madery czy Wysp Kanaryjskich, nominalnie naszych sojuszników, bo to terytoria Hiszpanii i Portugalii, że będzie z troską patrzeć o to, czy wojska Federacji Rosyjskiej z okręgu kaliningradzkiego będą przebijać się na Litwę, czy też odwrotnie, więc to jest, trzeba realnie też na to patrzeć i też trzeba zwrócić uwagę na to, co mówił tutaj przed chwilą pan prezes Jacek Hoga, że rzeczywiście też te same społeczeństwa państw natowskich, one podlegają dość istotnym zmianom, gdy chodzi o pewne oblicze kulturowe, bo rzeczywiście tuż za naszą wschodnią granicą, w stolicy naszego zachodniego sąsiada, być może niedługo, a może już teraz jest tak, że najliczniejszą grupą ludzi wierzących to są wyznawcy Allaha. Więc jest to rzeczywistość, z którą trzeba się mierzyć, z której trzeba także wyciągać wnioski, bo to jest zresztą dodatkowy argument na to, że przede wszystkim musimy liczyć na siebie, ponieważ wbrew być może takiemu wrażeniu, że kreślimy tutaj taki czarny obraz, prawda, że tyle zagrożeń, ale też z drugiej strony trzeba mieć w świadomości to, że my mamy wiele atutów, prawda, które przy mądrej polityce, która nie przeszkadza, która nie generuje sytuacji czy mechanizmów, które powodują na przykład karygodne marnotrawstwo, żeby nie powiedzieć brutalnie, środków publicznych, które powinny być przeznaczone na cele obronne, szeroko pojęte, a są zwyczajnie marnotrawione, by nie powiedzieć rozkradane, no to wtedy mamy rzeczywiście realne szanse, żeby znacząco podnieść swój potencjał obronny.
Tutaj krótko bym odpowiedział na pierwsze pytanie zadane przez słuchacza. Jest silna grupa posłów w aktualnym Sejmie z różnych klubów poselskich, która jest zainteresowana tym, żeby zwiększyć bezpieczeństwo również na poziomie tym społecznym, to znaczy nie tylko armia zawodowa czy obrona terytorialna jako wsparcie armii zawodowej, ale również upowszechnienie dostępu do broni, które ma tą wartość podwójną. Raz, że ułatwia szkolenie, powiedzmy, potem lekkiej piechoty. Niestety nie jest to radykalne wzmocnienie wojska, bo musimy pamiętać, że karabinem nie zniszczymy czołgu. Natomiast, co jest ważniejsze, upodmiotawia obywateli, to znaczy ludzie wtedy naprawdę są wolni. Trzeba o tym pamiętać, że w starożytnym Rzymie nawet niewolnicy mogli posiadać broń. Dopiero po drugim powstaniu przegranym stracili to uprawnienie, mimo że byli nazywani mówiącymi narzędziami. I tak, ponieważ sytuacja polityczna w Polsce, wiemy jak wygląda, trudno obiecać, że coś się zmieni. Natomiast jest taka silna wola polityczna, są prace w tej chwili właśnie nad tym, jak ostatecznie miałyby wyglądać takie zapisy, ale te większość osób, które działa na polu zmian, między innymi ustawy o broni i amunicji, jest skłonna poszerzyć dostęp Polaków do broni, bo trzeba pamiętać, że ten dostęp jest radykalnie niższy niż w Unii Europejskiej. W związku z czym tu nie chodzi o jakieś zbrojenie Polaków nawet, tylko o przywrócenie im prawa do obrony własnych rodzin.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzwonię do państwa z taką sprawą. Mieszkam akurat w Przesmyku Suwalskim. Chciałam zwrócić uwagę na pewne uwarunkowania historyczne, ponieważ Suwałki zawsze były wysuniętym na północ ważnym punktem strategicznym na przestrzeni dziejów. Tutaj zawsze była Polska, zarówno w czasie Królestwa Polskiego i Księstwa Warszawskiego. Suwałki były wysuniętym takim językiem. Ponadto nawet no, w bardzo krytykowanych czasach PRL-u stworzono tutaj województwo suwalskie, z którego w okresie podziału Polski na dzielnice zrezygnowano i w tej chwili pojawia się w nomenklaturze międzynarodowej pojęcie przesmyku suwalskiego, z czym ja i myślę, że mieszkańcy Suwałk, zarówno jak i Augustowa, nie możemy się zgodzić. Poza tym są bardzo groźne dla nas, jako mieszkańców Suwałk, porównywania nas do Gdańska z czasu września 30 czy sierpnia 39 roku. Dlatego mam konkretne pytanie. Jakie będą działania rządu w najbliższych tygodniach, miesiącach, żeby nas chronić i żeby zabezpieczyć nam możliwość no, takiego bezpieczeństwa konkretnego, a nie tylko dewagacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie.
Tutaj jest taka maksyma stara wojenna, kto broni wszystkiego, nie broni niczego. Stąd też sam fakt tego, że rzeczywiście w tym przysmyku w tej chwili nie ma żadnych większych jednostek Wojska Polskiego, niekoniecznie musi być bardzo złym symptomem. Prawdą jest, że z punktu widzenia wojskowych rosyjskich, no jest to przesmyk, to jest około 100 kilometrów, które blokuje przejście z obwodu kaliningradzkiego na Białoruś, która jest w sensie wojskowym w Unii z Rosją na dzień dzisiejszy. I stąd też jest ten problem, że z jednej strony jest to pas terenu o kluczowym znaczeniu dla Rosjan, żeby zabezpieczyć trwanie wojsk Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, a z drugiej strony, jeżeli oni by sobie zabezpieczyli ten przesmyk suwalski, to z perspektywy NATO jest to zablokowanie lądowego dostępu do Litwy, Łotwy i Estonii. W związku z czym mamy tutaj takie bardzo silne skrzyżowanie. I naturalnym jest, że w czasach kryzysu międzynarodowego rozmawia się o takich punktach, no, który w tej chwili niestety akurat jest na terenie Polski, tym konkretnym w Suwałkach. Co rząd może zrobić? No tutaj po pierwsze my nie jesteśmy tutaj kompetentni, żeby odpowiedzieć na to pytanie, a po drugie nawet, znaczy jeśli coś rząd zrobi w tej sprawie, to najprawdopodobniej o tym nie usłyszymy. Znaczy, bo to są kwestie już nawet nie polityczne, a wojskowe, które są w trakcie pewnych analiz w Ministerstwie Obrony Narodowej i w trakcie rozmów z naszymi sojusznikami. Także to, że my nie usłyszymy, że coś się poprawia, nie znaczy, że nie będzie lepiej.
Ja tutaj tego chciałem dodać, bo to tak w tym pytaniu pobrzmiewał pewien taki ton polemiki i wydaje mi się, wynikający trochę z niezrozumienia, bo my mówimy o przesmyku suwalskim w kontekście pewnej nomenklatury strategicznej, wojskowej, czy wojskowo-strategicznej. Natomiast nie chodzi tutaj w żaden sposób o nawiązywanie do jakiejś propagandy korytarzowej, którą na przykład Niemcy uprawiali po 1918 roku w kontekście naszego Pomorza i też w kontekście wolnego miasta Gdańska. Tu nie chodzi o to, że któryś z nas sugeruje, że powiem, nienaturalność obecności Suwalszczyzny w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o podkreślenie pewnej kluczowej w sensie strategicznym pozycji tego, co wojskowi nazywają właśnie przesmykiem. To znaczy z jednej strony perspektywa łączności między Okręgiem Kaliningradzkim a Białorusią, która aktualnie jest też, można powiedzieć, też jednym wielkim po części garnizonem armii rosyjskiej, a z drugiej strony łączność terytorialna między Polską, czytaj, innymi państwami NATO, a państwami czy republikami nadbałtyckimi. Tu nie chodzi o jakąś powtórkę z propagandy korytarzowej w wersji aktualnej propagandy przesmykowej, która ma na celu zanegowanie polskości Suwalszczyzny, bo to byłoby jakaś aberracja. Przecież to nie o to chodzi. Nikt o zdrowych zmysłach tego nie proponuję, tylko chodzi o zwrócenie uwagi na pewne uwarunkowanie właśnie strategiczne i w sensie też planistycznym, bo na to też zwracają uwagę. Są takie przecieki w mediach, też planiści w NATO, że nie wiem, czy w ostatnim czasie, ale generalnie otworzyły im się oczy na znaczenie właśnie tego przesmyku w sensie wojskowym, przesmyku suwalskiego.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Moje imię Michał, ja dzwonię z okolic Barla Śląskiego.
Bardzo proszę, panie Michale.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, pana profesora.
Tak, słyszymy się, panie Michale. Halo? No, niestety, panie Michale, nasze połączenie rozłączyło się, więc proponuję raz jeszcze wybrać numer telefonu do Radia Maryja. 41 minut po godzinie 22. Trwają rozmowy niedokończone. Bezpieczeństwo Polski, a geopolityka. W studiu Radia Maryja nasi goście. Pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, kierownik pracowni historii Niemiec w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, i pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Adarma. Już za chwilę kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ponownie, to Michał z okolic Barla Śląskiego.
I panie Michale, tak, słyszymy się, panie Michale. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Może to nie jest czas i miejsce na taką wypowiedź, ale ja bardzo bym chciał wezwać wszystkich rodaków i także mieszkańców za granicami kraju do modlitwy za Polskę jako zakonnik z zakonu rycerzy Jana Pawła II.
Dziękuję ślicznie. No oczywiście tej modlitwy za naszą ojczyznę potrzebujemy. No i to, co mówiliśmy, panie profesorze, w tej części Europy pozostajemy jako bastion wierny wartościom chrześcijańskim. Nasza państwowość, szczególny rok 1050. rocznicy przyjęcia chrztu, to właśnie z tej rzeczywistości wyrasta nasze państwo.
No tak, to jest ważne przypomnienie, bo chrześcijaństwo, które ukształtowało polską kulturę, wprowadziło nasz naród poprzez wieki pracy chrystianizacyjnej Kościoła do cywilizacji łacińskiej, także nauczyło nas tego, tej pewnej też odpowiedzialności za innych. O tej odpowiedzialności za innych wielokrotnie mówił też Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, przy różnych okazjach, także gdy mówił w kontekście perspektywy wejścia Polski do Unii Europejskiej, ciągle powtarzał o tym, aby pamiętać, że nie idziemy tam bez celu. Polska, Kościół w Polsce, rozumiane też jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa, ma pewne konkretne zadanie do wykonania i warto też w tym kontekście przypomnieć to, co mówił nasz wieszcz Zygmunt Krasiński, w jakimś sensie to się też przy zmienionych warunkach, ale jednak potwierdza w naszych czasach, że Polska to ma taką rolę obrotowego antemurale Christianitatis, gdzie zagrożenia idą i ze wschodu, i od strony zachodniej. I tutaj rzeczywiście nie chodzi o popadanie w jakieś takie uproszczone wersje mesjanizmu, natomiast trzeba mieć świadomość tego też, że my mamy pewien cel, prawda? Jednak mamy pewien zespół zadań, jak mawiał święty Jan Paweł II w 1987 roku właśnie na Westerplatte do młodzieży, pewien zbiór zadań, z których nie możemy odejść, z których nie możemy zdezerterować. Jest pewne sprawy, od których nie można, z których nie można zrezygnować. My oczywiście mówimy aktualnie o względach polityki bezpieczeństwa, prawda? Bezpieczeństwa, które jednak także wymaga zadbania o ten szeroko pojęte bezpieczeństwo też kulturowe, przy czym rozumiane w tym najgłębszym nurcie kultury, jakim jest właśnie ta tradycja, którą mamy dzięki przyjęciu chrztu przed 1050 laty. I tutaj warto właśnie przytoczyć też ten fragment czy słowa, o których już mówiłem przy naszym wejściu w telewizji Trwam, wpływowego obecnie w kręgach kremlowskich i nie tylko, czytanego na, że tak powiem, w różnych akademiach wojskowych Federacji Rosyjskiej, współczesnego rosyjskiego geopolityka Dugina, który właśnie w jednym z wywiadów twierdził wprost, że w tych szeroko pojętych, szeroko zakrojonych geopolitycznych planach Rosji przeszkodą jest Polska, a w Polsce tą największą przeszkodą jest Kościół katolicki i wszystko to, co podmywa, jak powiedział, pozycję Kościoła w Polsce, generalnie sprzyja interesom imperialnym Federacji Rosyjskiej. Więc miejmy tego świadomość, że to także jest ważny czynnik w budowaniu szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa, ponieważ okazuje się, że to, co mówił święty Jan Paweł II do młodzieży polskiej w 1983 roku na Jasnej Górze: wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was wymagać nie będą. To jest w jakimś sensie też takie wezwanie do pewnej właśnie czujności, jak wtedy mówił Ojciec Święty, ale też czujności rozumianej przede wszystkim w sferze zachowania właściwych wartości duchowych, moralnych, ale właśnie na morale, tutaj wracam do tego, o czym już mówiłem wcześniej, na morale buduje się właściwa polityka obronna. Człowiek doskonale uzbrojony, wyposażony w najnowszą broń, najnowszej generacji w sensie technologicznym, jest, że tak powiem, na polu bitwy, chyba nawet właśnie, zwłaszcza na polu bitwy współczesnym, niewiele znaczy, jeżeli nie ma właściwego morale.
Proszę bardzo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Małopolski.
Witam Pani Katarzyno.
Ja już jestem troszkę w kwiecie wieku. W każdym razie obserwuję, słucham od kilku na to, co się dzieje w naszym kraju i w ogóle w Unii Europejskiej. I szczerze powiem, że Polska zrobiła dużo jako sojusznik, ale nie wierzę. Jakoś nie mam tej wiary, że sojusznicy zrobią coś dla nas. Uważam, krótko mówiąc, że jedynym sojusznikiem naszym jest Bóg i Matka Najświętsza. Po prostu nie wiem, nie mam zaufania do sojuszników. Dla mnie to jest taki trójkąt bermudzki. Niemcy, Rosja i Ameryka. To wszystko, co chciałam powiedzieć.
Szczęść Bóg Boże. Zapłać z Panem Bogiem? Kto do Pani Katarzyny?
Tutaj no, można, tak w sposób ignacjański na to odpowiedzieć. Módl się tak, jakby wszystko zależało tylko od modlitwy. Pracuj tak, jakby wszystko zależało tylko od Twojego wysiłku. I im większe znaczenie będzie miała Polska w sensie militarnym, tym bardziej się będą z nami liczyć. To widać bardzo ładnie po Turcji, która cierpliwie pracowała nad swoją pozycją militarną, nie redukowała wojsk po zakończeniu zimnej wojny i w tej chwili w szeroko pojętej Europie, bo no, jak wiadomo, większość Turcji nie jest w Europie, to jest Azja mniejsza, to jest jedyna licząca się siła militarna NATO w tej części świata. W związku z czym to jest też panaceum na niewierność sojuszników. Im będziemy silniejsi, tym chętniej będą nas wspierać.
No, tu oczywiście powraca wielokrotnie tutaj podczas naszej rozmowy przytaczane wezwanie do prowadzenia takiej realnej polityki rozumianej jako przede wszystkim liczenia się z własnymi interesami i liczenia przede wszystkim na siebie. Przede wszystkim. Nie tylko, ale przede wszystkim. Bo chociażby to, co działo się dzieje się od 2014 roku z Ukrainą, prawda? Bo a propos właśnie tego zdrowego sceptycyzmu do zobowiązań pewnych czy gwarancji międzynarodowych. No to warto tu przypomnieć, że państwo ukraińskie dostało bodajże w 1994 roku gwarancję od mocarstw, w tym Stanów Zjednoczonych, że jeżeli wyzbędzie się stacjonującej na ich terenie posowieckiej broni nuklearnej, rakiet, i będąc zgodnie z tym porozumieniem odtransportowane na obszar Federacji Rosyjskiej, no to wtedy mocarstwa takie jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone gwarantują integralność terytorialną państwa ukraińskiego. No to właśnie widzimy.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Leszek z Piaseczna.
Panie Leszku, bardzo słabo słyszę. Może telefon trochę bliżej ust.
Tak, już przekładam, nie będzie pochwalony. Ja mam pytanie takie do panów. Co by się stało w Europie, jakby na przykład, w takim przykładzie, jak mieliśmy ataki w Paryżu terrorystów i było ich dwóch czy trzech i potrafili sparaliżować Francję na, powiedzmy, na trzy dni i wychodzili z dwóch, trzech zatarzek. A co by było, jakby takich terrorystów zaatakowało stu w Paryżu? To jak jest Europa w ogóle do tego przygotowana?
Dziękujemy, panie Leszku.
Europa do tego na pewno nie jest przygotowana, przede wszystkim moralnie, bo to, że kilku terrorystów jest w stanie sparaliżować duże państwo europejskie, to nie jest dowód na siłę tych terrorystów, tylko na słabość, zwłaszcza moralną tego państwa. Bo fakty są takie, że jeżeli się znajdzie zdeterminowana grupka, która chce dokonać aktów terrorystycznych, to im się to uda. Znaczy nie ma możliwości takiego zazbrojenia państwa, żeby niemożliwe było dokonanie jakiegoś aktu terrorystycznego. Trzeba likwidować przyczyny terroryzmu i surowo karać za terroryzm. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak to się dzieje dzisiaj w Europie, tutaj chociażby propozycje pani Bieńkowskiej, tak, w Komisji Europejskiej, żeby rozbroić wszystkich Europejczyków. Jeżeli ktoś chce za wszelką cenę zagwarantować bezpieczeństwo, to wtedy tracimy i wolność, i bezpieczeństwo. Znaczy miejscem, które jest totalnie kontrolowane i tylko osoby absolutnie zaufane mogą mieć broń, są takie miejsca na świecie, w Polsce również, i nazywa się je więzieniami. To znaczy chyba nie chcemy żyć na terytorium dużego unijnego więzienia. Także nie jest rozwiązaniem zabezpieczenie społeczeństw, bo to będzie państwo totalitarne, gdzie będziemy stuprocentowo inwigilowani i to jest wbrew naszej tradycji, wbrew zdrowemu rozsądkowi i nie daje nam tego, w imię czego rzekomo mamy tracić swoje wolności. Także czy trzech, czy stu. Paradoksalnie z setką jest łatwiej sobie poradzić, bo łatwiej jest taki spisek wykryć. Natomiast odruch musi być, no cóż, pracujemy jak zwykle, karamy przestępców, tak jak dzisiaj na terenie Polski mamy przecież bandytów, morderców, gwałcicieli, ale no sam fakt, że oni nie istnieją, nie blokuje życia społecznego. Od tego mamy prokuraturę, policję, żeby to ścigali, żeby to było karane i żebyśmy mogli dalej spokojnie żyć. Także tu jest problem moralny. Państwa na Zachodzie tak są przywiązane do życia z brakiem wiary w to, że później po śmierci coś istnieje, że dla nich perspektywa tego, że będzie trzeba oddać życie, czy w ramach zobowiązań sojuszniczych, czy w wyniku jakiegoś ataku terrorystycznego, jest przerażająca, bo w ich zdaniu jest to koniec istnienia samego jesteństwa. Natomiast z perspektywy chrześcijańskiej cierpienie jest częścią życia i to częścią nie tragiczną, w tym, która jest samym złem, ale jak wiemy no, z doświadczenia Golgoty, cierpienie jest kluczem też do szczęścia i do tego, żeby no, zrobić to, co do nas należy. Także nie należy iść tą drogą, jak to robią Francuzi, zazbrajania się na śmierć, inwigilacji totalnej, rozbrojenia społeczeństwa, bo nic wtedy nie uzyskamy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie księdza i gości naszych znakomitych.
Kogo witamy?
Moje nazwisko, moje imię Ewa, telefon jest z Krakowa. Proszę panów, tak trochę się wkrada taka nuta, może ja tylko tak odbieram, że taka, że wszyscy nas opuszczą, nikt nam nie pomoże, no, że no, mamy problemy. No zawsze tak jest, że zachowują się sojusznicy różnie. Na to należy być przygotowanym. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ale to, co tutaj się podkreśla, jeśli będziemy silni, coraz bardziej silni, to i z nami się będą liczyć. I ja uważam tak, że przede wszystkim trzeba by położyć nacisk na zwiększenie godzin historii, nauki historii w szkołach. To zostało fatalnie zaniedbane i młodzież, tak jak się obserwuje młodzież, zwróciła się ku tym takim wzorcom zachodnim, zajmują się bzdurami, lecą na takie tanie, jakieś popularne, niezbyt ciekawe mody. Natomiast należy absolutnie przywrócić z powrotem, jak mówię, historię literatury, wskazywać na nie tylko na nasze klęski, ale przede wszystkim na nasze sukcesy w historii, na bohaterstwo narodu, na bohaterów naszych znakomitych. A ponadto uważam, że znaczy, nie wiem, czy dobrze uważam, ale tak sobie przypominam, jak ja chodziłam do szkoły, to w szkole średniej mieliśmy lekcje POW, czyli przysposobienia wojskowego. Nie wiem, czy teraz chyba tego nie ma, ale może te wzorce, które wtedy były, no wiadomo, z jakich powodów i celów i tak wszyscy do nich byli tak powiedzmy nie bardzo tam do tego byli pozytywnie nastawieni. Może teraz należałoby coś takiego zrobić, bo można w różny sposób, powiedzmy, to POW też prowadzić. Można na przykład, powiedzmy, przystosowywać dziewczyny do jakiejś takiej, powiedzmy, pomocy, czy sanitarnej, czy pomocy jakiejś terytorialnej nawet. Po prostu wydaje mi się, że należy zwrócić uwagę społeczeństwa na taką, powiedziałabym, samoobronę w razie konieczności obrony własnej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tak mi się wydaje, że jednak należałoby młodzież w jakiś sposób uczyć tej samoobrony, a przede wszystkim obchodzenia się nawet z bronią, czy powiedzmy, może nie zawsze się da, prawda, bo przecież trudno, żeby tam, powiedzmy, uczyć się jeździć na czołgu w szkole, ale przynajmniej teoretycznie, w każdym razie zwracać uwagę cały czas na tą obronę, przyswajać jakieś powiedzmy, te technologie wojskowe, żeby ludzie
zaczęli się tym bardzo poważnie interesować, bo mi się wydaje, że jest czas ku temu, żeby w ten sposób zacząć podchodzić do życia. A przede wszystkim młodzież ukierunkować właśnie w ten sposób. Mają być przygotowani, mają być przeszkoleni. Teraz powiedzmy mężczyźni nie ma obowiązku wojskowego. No więc ci chłopcy też tak są, prawda, nie bardzo. Pamiętamy jak w czasie I wojny światowej, przed I wojną światową powstawały te drużyny strzeleckie, powstawały różne tam powiedzmy sokoły i tak dalej. Jak one się znakomicie sprawdziły, jak ta młodzież się sprawdziła? Kiedy u nas w Krakowie na cmentarzu, przecież w Rakowicach, jest specjalny pomnik młodzieży szkolnej, która wyruszyła w obronie Lwowa. Koło tego pomnika leży mnóstwo bardzo młodych ludzi, młodych chłopców, którzy z własnej woli i czasem uciekając z domu szli do tego wojska. Ale z czego to wynikało? Z tego, że po prostu byli bardzo patriotycznie wychowywani. A uwaga ich nie była rozpraszana na różne tam powiedzmy, nie będę tu mówiła jakie bzdury, bo wszyscy wiemy co z zachodu płynie. Nic dla nas dobrego, to znaczy może nie wszystko, ale to o czym ja mówię. To znaczy te wszystkie takie jakieś tam powiedzmy narkotyki i inne rzeczy. I dlatego tak mi się wydaje, że szkoła tu ma ogromną rolę. Ogromną rolę powinna mieć szkoła i to wychowanie w takim patriotycznym duchu, którego w tej chwili niestety, ale nie widać. I takie są moje przemyślenia. Nie wiem, czy mam rację, może panowie odpowiedzieliby mi, czy się zgadzają z moim
tak,
tokiem
panie
myślenia.
Panie Ewo, to już oddajmy głos tak, naszym gościom. Pozdrawiam gorąco.
Ja już wspominałem wcześniej o tej konieczności powiększenia liczby godzin historii w szkole, bo to jest rzeczywiście, że to powiem, wydaje mi się, jedna z pilniejszych dobrych zmian, które oczekujemy, kiedy mówimy o czymś takim jak polityka historyczna. Ja sobie przypominam, jak w latach 90. pewna, że tak powiem, opiniotwórcza gazeta, której nazwy tu nie wymienię, przekonywała, uzasadniając konieczność wykreślenia z tak zwanego kanonu lektur trylogii Henryka Sienkiewicza, że po pierwsze to są książki pełne przemocy, drastycznych, sceny wbijania na pal, odzierania ze skóry. No, w realiach przecież nadchodzącego XXI wieku tego nie oczekujemy, żeby przyzwyczajać młodzież do przemocy, a poza tym no jednak są to opis walki, czy to z naszymi obecnymi sojusznikami w NATO, czyli Turcja, czytaj pan Wołodyjowski, czy to z naszymi strategicznymi partnerami w Europie Wschodniej, czyli z Ukraińcami, czytaj ogniem i mieczem, czy to wreszcie z nikomu nie zagrażającym państwem neutralnym, jakim jest Szwecja, czytaj potop. No taka była argumentacja. Oczywiście my możemy się teraz z tego śmiać, że to są jakieś opary absurdu, ale przecież tak to było, ale to pokazywało też pewien klimat, nazwijmy to może zbyt górnolotnie intelektualny, który wtedy panował, że właśnie takie przekonanie z jednej strony bardzo naiwne, że właśnie, że nie, teraz takich lektur właśnie ociekających przemocą nie wolno młodzieży przedstawiać, a z drugiej strony właśnie tak jest też trącące bardzo dużą dozą naiwności uzasadnianie, prawda, że teraz my przecież żyjemy w otoczeniu tylko i wyłącznie przyjaznym i nie ma co wywoływać jakichś upiorów przeszłości. Tu rzeczywiście zgadzam się całkowicie z panią, że szkoła jest, można powiedzieć, takim pierwszym i bardzo ważnym stopniem wiodącym do nie tylko wychowania obywatelskiego, ale także, jeżeli rozumiemy przez obywatelskość właśnie gotowość do obrony ojczyzny, no to również w tym aspekcie pełna zgoda. Natomiast to, co ten główny wątek, o którym pani mówiła, czyli ta szeroko rozumiana edukacja historyczna od poziomu szkoły podstawowej, to znaczy od tego od tego, aby powiększyć liczbę godzin historii, pełna zgoda. Tutaj oczywiście z tym związany jest też problem podręczników, nie ukrywajmy, bo ja mam swoje doświadczenia jako współautor serii podręczników do gimnazjum, do historii. Jak pamiętam, jedna z pani redaktorek powiedziała: panowie, nie więcej niż 3 linijki tekstu jednym po drugim, bo teraz młodzież się męczy, jak widzi więcej tekstu przed sobą. No jeżeli wychodzimy z takiego założenia, no to już rzeczywiście droga donikąd.
Tutaj bym dodał raz, że wola w narodzie wśród młodzieży, myślę, że wbrew pozorom jest bardzo duża, takie przebudzenie patriotyczne jest. Czekam na Sienkiewicza XXI wieku i wydaje mi się, że tym Sienkiewiczem, tym miejscem, który tak może pobudzić wolę do ofiary na rzecz ojczyzny, jak Sienkiewicz przed I wojną światową, to mogą być gry komputerowe. Bo nie ma co tutaj udawać, nie czytać. Część młodzieży czyta, ale grać grają na pewno. I tak, jakaś strzelanka w obronie Lwowa, tudzież walka z armią konną Budionnego, to jest to, na co czekam, żeby moi synkowie mogli sobie coś takiego zagrać. To, myślę, może dać bardzo dużo naszej kulturze wbrew pozorom, bo dobrze zrobiona gra przez odpowiedzialnych ludzi może dać dużo dobrego. Natomiast gdzie jest problem, tutaj bym się troszeczkę nie zgodził, że ta szkoła może być tym pierwszym kontaktem z wychowaniem obywatelskim. No, pierwszym kontaktem będzie rodzina. I pierwszym kontaktem z bronią powinna być rodzina. Tak, to jak młody chłopiec, młoda dziewczyna widzi, jak tata obsługuje broń, jak zachowuje warunki bezpieczeństwa, jak ich bierze, żeby sobie postrzelali na strzelnicy, to jest coś, co jest dzisiaj dla większości z nas niemożliwe. Ale co jest fundamentem, znaczy wolność. Wolność jest fundamentem. To jest to, co przyciągało do polskości. Ja mogę powiedzieć tak z własnej historii rodzinnej. Ja jestem z pochodzenia Holendrem, moja żona z pochodzenia Austriaczką. Tu setki lat minęły, ale pamięć w rodzinie jest zachowana. I to, co nas przyciągnęło tutaj, to wolność. Wolność i jeszcze raz wolność. To, że tutaj od chłopa do magnata każdy mógł mieć broń, od chłopa do magnata każdy miał wolności gospodarcze i nie trzeba było ludzi zachęcać, żeby pilnowali tego, jak tu jest dobrze. Jest taka fajna analiza władz miasta Gdańska z połowy XVIII wieku na temat opłacalności przynależności państwowej do Rzeczpospolitej albo Prus. I im wyszło, że trzeba pamiętać, że to kulturowo wszystko byli Niemcy. I wyszło im, że za wszelką cenę trzeba walczyć o to, żeby być w Polsce. Tak samo Toruń, jak zajęty został podczas drugiego zaboru przez Prusaków, to musieli siłą bramy wyważać, a 1/3 populacji miasta, też o języku codziennym niemieckim, wyjechała z Torunia, bo nie chciała być w Prusach. Bo to Polska to było to, co tych ludzi przyciągało. W związku z czym podsumowując, przywrócić wolność polskim rodzinom, również w aspekcie broni, to będzie najlepsza szkoła odpowiedzialności obywatelstwa. Doprowadzić do unowocześnienia polskiej armii, żeby ci młodzi, patriotyczni ludzie mogli skutecznie bronić, jeśli zajdzie taka potrzeba ojczyzny. I ten Sienkiewicz XXI wieku. Potrzeba jest używania nowych technologii, nowych trendów kulturowych, żeby stare, a dobre rzeczy promować.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo, szczęść Boże. Nazywam się Przemysław Mieloch. Dzwonię z Mosiny. I czy...
Jesteśmy już na antenie, panie Przemysławie. Słyszymy pana, więc proszę rozpocząć wypowiedź.
Szczęść Boże, szczęść Boże Ojcu, witam gości, zwłaszcza pana profesora. Ja tutaj mam kilka takich wątków. To jak słuchałem fragmentem audycji, to po pierwsze, zgadzam się absolutnie, że historia powinna być przywrócona, zwłaszcza do liceum czteroklasowego. Po drugie, myślę sobie, że tak jak powstał program budowy dróg Schetynówka, to powinien powstać rządowy program budowy szczelnic. Po prostu szczelnic. Państwo by dołożyło, powiedzmy, 1/3
wojewoda 1/3, gmina 1/3 i w tym momencie te środowiska, te patriotyczne, strzelcy, bractwa kurkowe, inne organizacje miałyby miejsce, gdzie mogłyby się spotykać. I rzecz kolejna, no wydaje mi się, że zakupy uzbrojenia, jakie teraz mają miejsce w państwie polskim, to są to zakupy w naszym przemyśle najbardziej efektywne, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, no i oby tak dalej. No widzę, że na przykład program tych śmigłowców został wstrzymany, program okrętów podwodnych póki co też, bo najważniejsze jest to, żebyśmy, pojawia się, czy powraca artyleria jako ta królowa armii, tak, i to w tym kierunku idziemy, takich zakupów dokonujemy, no i jest to najbardziej efektywne przy jak najmniejszym koszcie. Chciałbym gorąco pozdrowić wszystkich i wszystkich też moich rodziców, którzy może mnie słuchają w Radiu Maryja, i ojca, i gości, i pana profesora.
Dziękujemy, panie Przemysławie. Bardzo proszę.
Tutaj no nie do końca należy się cieszyć z tego, że z tymi śmigłowcami jest wolniej, czy tam z obroną przeciwlotniczą, bo to są rzeczy niezbędne w nowoczesnej wojnie. Tak, artyleria jest bogiem wojny i udowodniła to na Ukrainie. 85% strat krwawych w tym konflikcie po obu stronach to jest skuteczność ognia artylerii. I rzeczywiście wszyscy na to patrzą z uwagą, zwłaszcza Amerykanie, którzy przez ostatnie kilkadziesiąt lat brali udział tylko w wojnach ekspedycyjnych i nie mieli przeciwnika, który by miał takiej jakości artylerii jak Rosja, i trzeba to brać pod uwagę, że oni mają naprawdę dobrą artylerię, przeważającą jakościowo i ilościowo nad większością krajów NATO. Co do strzelnic, nie jest problemem przy tworzeniu nowych strzelnic w Polsce pieniądz, wbrew pozorom. Nie jest problemem przepis. Ze wszystkich rzeczy związanych z bronią palną w rękach cywilnych w Polsce założenie strzelnicy jest teoretycznie najłatwiejsze, bo jedyne, co musimy mieć poza jej konstrukcją, która nie musi być droga, jeśli chodzi o strzelnicę otwartą, to jest podbicie regulaminu przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta gminy. Podbicie regulaminu. To wszystko. W związku z czym wydaje się, że odbudowa strzelnic, budowa nowych powinna być bardzo prosta. Ale tutaj mamy problem zwyczajowy. Czy przez 30 lat III RP wszyscy się nauczyli, że przede wszystkim papierem ochronić się przed jakimiś konsekwencjami? Wójtowie gmin, czy burmistrzowie, czy prezydenci miast nie znają się na broni, źle im się kojarzy przez te ostatnie 30 lat. W związku z czym na wszelki wypadek utrudniają zakładanie strzelnic. Zwyczaj jest tu problemem, nie przepis, nie pieniądze, tylko zwyczaj. Jest taka prosta zasada, jeżeli możemy coś zmienić zwyczajem, nie ruszamy rozporządzenia. Jak możemy coś zmienić rozporządzeniem, nie ruszamy ustawy. Jak możemy coś naprawić ustawą, nie ruszamy konstytucji. W związku z czym to może być apel też do wójtów gmin, bo to oni najczęściej blokują. Naprawdę nie ma powodu bać się strzelnic. To jest bardzo dobre miejsce kontaktów ludzi, rozmów, spotkań i zwiększenia docelowo bezpieczeństwa. Także to jest te miejsce trudne, decyzje wójtów gmin. Bardzo łatwo to zmienić, co jest przykre, jest to, że mamy taką blokadę, ale dobrą informacją jest to, że to jest tylko zwyczaj. Bardzo szybko możemy usunąć ten kłopot i w ten sposób bez wielkich pieniędzy, bez rządowych programów możemy odbudować wiele strzelnic w Polsce.
Ja tylko chciałbym powrócić do tego, o czym mówiłem już też w telewizji Trwam, że pewien walor obronny, bardzo konkretny, jest jednak w tym, że społeczeństwo jest przyzwyczajone do broni i ma tą broń u siebie, w mieszkaniach, w domach. No bo jeżeli spojrzymy na takie społeczeństwo jak Szwajcaria, prawda? Państwo czy społeczeństwo, które no, zazwyczaj kojarzy się nam zupełnie z czym innym, a nie z solidnym przeszkoleniem obronnym, bo kojarzy się z zegarkami, z czekoladą, z bankami. No nie, przede wszystkim z solidnym przeszkoleniem obronnym, które niektórzy nazywają militaryzmem. Ale ten w cudzysłowie militaryzm szwajcarski doprowadził do tego, że kiedy niemieccy sztabowcy się poważnie zastanawiali nad, jak mówi klasyk, plusami dodatnimi, plusami ujemnymi przy ewentualnej inwazji na Szwajcarię, III Rzeszy, no to doszli do wniosku, że jednak im się to nie opłaca, ponieważ skala oporu i w związku z tym także kosztów, które by napotkały wojska niemieckie w przypadku inwazji na Szwajcarię, byłaby tak duże, że no, nie opłacałoby się to całe przedsięwzięcie. A to brało się przede wszystkim z tej świadomości, że doskonale wiedziano, że Szwajcarzy są społeczeństwem przeszkolonym, każdy ma broń u siebie w domu i właściwie pod tym względem niewiele się zmieniło do dzisiaj.
Tutaj dobrym przykładem jest Finlandia, o której też nie myślimy w perspektywie wojskowej jakoś szczególnie, to nie jest kraj liczny, a są w stanie wystawić jedną z większych armii NATO przepraszam, oni nie są w NATO, ale w ramach Unii Europejskiej, do obrony własnego kraju. I są krajem frontowym, tak jak i my. I jakie tam jest rozwiązanie, które może być szokujące dla nas? Tam rezerwista nie tylko ma broń w domu, ona jest jego własnością. Broń, którą on ma walczyć, karabin piechoty, który ma w domu, jest własnością rezerwisty. To ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Może strzelać z tej broni, kupować sobie do niej amunicję, tak? Nie musi czekać, aż rząd mu tam kilka naboi na miesiąc da. I może modyfikować tą broń, założyć celownik, który ma pasuje, kompensator odrzutu, podrzutu, no różne sprawy tam może modyfikować, dzięki czemu lepiej w jego rękach ta broń będzie działać. I jak spojrzymy na potencjalną dyrektywę pani Bieńkowskiej, to w Polsce obrona terytorialna leży, mówiąc kolokwialnie, jeśli ta dyrektywa by była wprowadzona. W Finlandii nie. W Finlandii nie właśnie ze względu na to, że ich nie obejmuje zapis, litera tego prawa nowego, potencjalnego, bo tam broń w rękach obywateli jest do celów obronnych i tam jest wyłączenie w tym projekcie dyrektywy. W związku z czym Finowie masowo będą mogli mieć broń, jeżeli by rzeczywiście weszła w życie ta dyrektywa, natomiast Polacy nie. I oni są tak samo w Unii Europejskiej jak my. Bierzmy przykład z tych, którzy sobie radzą z biurokracją unijną. Jeżeli im wolno, to dlaczego my mamy nie spróbować dokładnie tą samą ścieżką?
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże. Jeszcze raz Przemysław Mieloch, nigdy do tej pory nie dzwoniłem, a tak drugi raz pod rząd. Przemysław Mieloch z Mosiny. Tu była mowa właśnie o szczelnicach i o tym, że burmistrzowie nie chcą. Szanowni Państwo, ja jestem zastępcą burmistrza. Ja bym chciał. Tylko problem polega na tym, że ja musiałbym szukać wzorów szczelnic, tak, formatów, parametrów. Natomiast ja myślę, że gdyby to było odgórnie, gdyby były pewne wzorce, żeby były podane co do różnych wielkości, przeznaczeń, gdyby to był program rządowy, to i my tutaj samorządowcy, to nie dość, że jest taki, że się boimy, czy że jest taki obyczaj, że my nie chcemy, tylko ja myślę, że tego generalnie nie ma, że to byłoby na odwrót, że to byłaby zachęta i byłaby pomoc, no że moglibyśmy współtworzyć, no też w tym sensie, tak powiem, zręby obrony tutaj terytorialnej.
Dziękuję ślicznie, panie prezesie.
Tutaj krótka odpowiedź. Nic z tych rzeczy pan nie musi wiedzieć. Obowiązkiem burmistrza jest tylko podbić pieczęcią okrągłą z tuszem czerwonym, z orzełkiem, regulamin, który przyniesie jakaś organizacja. Jeżeli pan ma wolę, żeby u państwa powstała taka strzelnica, po prostu nie ma grupy strzelców, tak? Nie ma grupy, które mogłoby się tym zająć, bo to ich jest obowiązek, nie pana. Proszę się skontaktować z Fundacją Adarma. My za darmo zrobimy to wszystko dla państwa. Nie ma problemu, tak?
Z wyjątkiem pieczęci.
Tak, pieczęci nie jesteśmy w stanie
zrobić. Bo to już po stronie pana Przemysława leży.
Serdecznie tak. Pozdrawiamy pana burmistrza.
Naprawdę to jest dużo prostsze i to na tym polega, że tutaj nie ma obowiązków nałożonych żadnych na administrację lokalną. Jedyne co to zatwierdzenie regulaminu strzelnicy. Czyli jeszcze raz, jeżeli jest wola po stronie samorządu, a nie ma grupy strzelców jakiegoś klubu, to myślę, że po tej audycji się zgłoszą, a jak się nie zgłoszą, proszę się zgłosić do nas. My pomożemy, żeby taką strzelnicę u państwa założyć.
A ja Państwa już proszę, aby osoby zainteresowane przygotowały jakieś przybory do pisania. My na zakończenie naszej audycji podamy także niezbędne dane teleadresowe, aby z fundacją można było się skontaktować. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Halo. No niestety ktoś nie potrafi wyłączyć radioodbiornika. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, ja chciałem jeszcze taki wątek
poruszyć. Ale kogo witamy i skąd telefon?
Adrian z Bochni, już tu raz dzwoniłem.
Tak, panie
w tej dyskusji. No rzeczywiście te szczelnice są potrzebne. Jako przedstawiciel młodego pokolenia mogę powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani tymi szczelnicami. Nawet nie tylko szczelnicami, ale różnego rodzaju obozami. Mogłyby się odbywać wakacje, obozy szkoleniowe. Myślę, że młodzież chętnie, nawet powiem więcej, nawet dziewczyny chętnie by jeździły na takie obozy, doskonalić umiejętności właśnie, że tak powiem, z zakresu szczelectwa, z zakresu samoobrony, przysposobienia tutaj obronnego. I to jest jeden wątek, a drugi wątek jest taki, jeszcze wracając do tych wszystkich sojuszy, no wiadomo, Polak z Polakiem nie zawsze w zgodzie żyją, ale w obliczu wspólnego wroga potrafią się jednoczyć. Pokazała to historia, że powinniśmy liczyć na siebie, ale chciałbym jeszcze zapytać pana doktora i pana prezesa, czy oni są, czy po prostu nasi rządzący, tak tutaj nasz prezydent, nasza pani premier, są w stanie właśnie zjednoczyć się, na przykład stworzyć jakiś wspólny taki sojusz militarny, na przykład z panem Wiktorem z Orbanem, z prezydentem Czech, z prezydentem Słowacji, tutaj też Białoruś była poruszana. Po prostu chciałem zapytać, czy jest na to wola i chęć współpracy, i czy jesteśmy to w stanie zrobić. Dziękuję.
Dziękujemy panie Adrianie, panie profesorze, panie prezesie.
Wola z pewnością jest, sądzę, że jest. Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, o czym mówił tutaj wcześniej pan prezes w kontekście na przykład potencjału militarnego Węgier, czy podejrzewam, że podobnie czy jest Czech, z Republiką Czeską, czy Słowacji, że tutaj, że tak powiem, no, możliwości czysto militarne są, mówiąc eufemistycznie, dość ograniczone. Więc tutaj trzeba rozdzielić te dwie sprawy. Wolę polityczną, która po stronie obecnie rządzących w Polsce z pewnością jest, a z drugiej strony no, to, czym dysponują nasi potencjalni, że tak powiem, sojusznicy, gdy chodzi o pewien już taki sojusz czysto militarny, bo teraz mówimy o tej sferze.
Obawiam się, że to my byśmy musieli bronić ich, a nie oni wsparliby nas.
I ta inicjatywa dotycząca tych strzelnic, to też będą mogli się zwrócić o pomoc, tak?
Tak. No, mówiłem jak najbardziej poważnie. Znaczy, to jest część naszej działalności statutowej. Jeżeli ktoś ma kłopot właśnie z założeniem strzelnicy, nie gwarantujemy 100% skuteczności, natomiast już nieraz pomagaliśmy i chętnie pomożemy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jadwiga z Dolnego Śląska.
Witam pani Jadwigo.
Szczęść Boże. Ja chciałam powiedzieć, ja jestem też ze starego pokolenia. Uczyliśmy się, mieliśmy zajęcia w szkole średniej. Chodziłam do liceum ogólnokształcącego i wtedy mieliśmy jedną czy dwie godziny, no w tej chwili to nie jestem w stanie pamiętać. Niemniej jednak to było tak zwane przysposobienie wojskowe. I wszyscy, tutaj nie było jakoś chętni, niechętni, po prostu było to w programie, było realizowane. No i każdy wiedział, do czego to służy. Umiał pochodzić się z bronią, znał podstawowe zasady obrony, samoobrony, no i wszelkiego rodzaju jakichś skaleczeń, no to, co może się zdarzyć, prawda. No i było to w programie. I proponuję, żeby teraz tyle rzeczy jest tam wprowadzonych, nowych, można by było wrócić do starego, co nie było złe. Tak mi się wydaje w każdym razie.
Dziękujemy pani Jadwigo. Kto do pani Jadwigi?
Tutaj myślę, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Proszę sobie wyobrazić teraz, że ktoś chce przywrócić przysposobienia obronne w takiej skutecznej formie, jak mieliśmy w PRL-u. To znaczy, że szkoły muszą mieć z powrotem strzelnice, muszą mieć nauczycieli przygotowanych profesjonalnie do tego. Musi być broń, muszą być magazyny broni spełniające wszelkie normy aktualnego prawa. To jest całkiem poważne wyzwanie finansowe.
Podstawy programowe, podręczniki, konferencje metodyczne.
Tak, krótko mówiąc, zabiliśmy sam pomysł. Natomiast można podejść do tego zgodnie z tradycją polską, zgodnie z tradycją katolicką. Pozwólmy rodzicom, pozwólmy dorosłym Polakom posiadać broń. Sami sobie ją kupią. Przedsiębiorcy założą strzelnice z przyczyn również komercyjnych, nie tylko patriotycznych, bo są tacy, którzy chętnie to zrobią. Tata weźmie dzieci na strzelnicę i już. To jest banalnie proste, przez to czasami niechętnie ludzie na to patrzą, bo zbyt proste rozwiązanie, ono nie może działać, ale jak spojrzymy na tych żołnierzy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, którzy się zapisali jako wyjątkowi strzelcy, to oni wszyscy pochodzą z mniejszych miejscowości gdzieś w Teksasie albo na środkowym zachodzie, gdzie dostęp do broni jest tak samo naturalny jak dostęp do nożyczek, młotka albo pick-upa, tak, samochodu. I tak trzeba, tak należy traktować broń. To nie jest grzmiący kij, który raz w roku sam strzela, tak jak często myślimy, bo jesteśmy pozbawieni dostępu do broni i nie mamy z tym kontaktu. Naturalne jest, że jak jest narzędzie skomplikowane, tak jak piła łańcuchowa, jak ktoś dostanie piłę łańcuchową do ręki, a nigdy jej nie używał, będzie się jej obawiał. I tak samo jest z bronią palną. Jeżeli nie umiemy jej używać, nie mieliśmy kontaktu, będziemy się jej bali. W związku z czym przywróćmy wolność Polakom, umieją jeździć samochodami, będą umieli używać broni palnej, jeśli będą mogli się tego sami nauczyć.
Drodzy Państwo, panowie, do końca naszego programu 4 minuty. Jako podsumowanie, po 2 minuty na każdego z panów, panie profesorze. Bardzo proszę, bo tych wątków rzeczywiście poruszyliśmy bardzo wiele.
Odnosząc się do ostatniej kwestii, o której mówił pan prezes, to rzeczywiście przywrócenie wolności rodzinom i przełamywania strachu czy ewentualnych obaw, gdy chodzi o posługiwanie się bronią. To jest wszystko oczywiście bardzo istotne. Podobnie jak istotne jest to, że żeby no, mieć też tą szeroko pojętą kulturę posługiwania się bronią, to znaczy tej kultury nie nabędziemy tak od, ona wyrasta generalnie z tego, co my nazywamy dobrym wychowaniem, dobrymi obyczajami, krótko mówiąc właśnie tym cywilizowaniem się człowieka w ujęciu cywilizacji łacińskiej. To są dwie strony tego samego medalu, o którym trzeba pamiętać, bo to także ma swoje, jak już wielokrotnie tutaj mówiłem, przełożenie na kondycję naszego bezpieczeństwa narodowego. My musimy mieć świadomość własnej wartości, wartości naszej ojczyzny, że to jest skarb, który trzeba chronić, trzeba wiedzieć w imię czego należy go chronić, w imię kogo należy go chronić, a na te pytania możemy tylko, czy odpowiedzi na te pytania możemy szukać tylko w prawdzie.
Bardzo proszę, panie prezesie, nie zapomnijmy o podaniu tych danych teleadresowych.
Dobrze. Może na początek dane, żebym nie zapomniał. Najprościej kontakt z fundacją można uzyskać przez stronę internetową. Tam jest też telefon podany do nas. Adres mailowy jest bardzo prosty: fundacja@adarma.pl. fundacja@adarma.pl to jest kontakt do nas. Staramy się odpowiadać w miarę możliwości na wszystkie maile, które do nas dochodzą. Co do podsumowania, chciałbym, żebyśmy mieli taką, żeby po tym spotkaniu pozostało nam w pamięci to, że świat się zmienia, zmienia się na naszych oczach, również geopolitycznie, co widać po kryzysie chociażby z uchodźcami w Niemczech. I sam fakt tego, że niewiele możemy jako zwykli zjadacze chleba zmienić w perspektywie geopolitycznej, nie znaczy, że mamy popaść w jakąś apatię albo pesymizm. Możemy roztropnie przygotować własne rodziny do tego, chociażby poprzez moralne nastawienie, a zdrowie rodzin jest początkiem zdrowia społeczeństw, a państwo może być tylko wtedy silne, kiedy ma silne społeczeństwo, tak? Czyli jakkolwiek dalekie to by się wydawało od geostrategii, głównym naszym obowiązkiem jest uporządkowane życie rodzinne, uporządkowane relacje w rodzinie i postulowanie bez przerwy i trwałe przywrócenia Polakom wolności, to wtedy my Polacy sami sobie zafundujemy wolną i silną Rzeczpospolitą.
Bardzo dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie Polski w kontekście geopolityki. W studiu Radia Maryja gościliśmy pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka, kierownika pracowni historii Niemiec w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję ojcu, bardzo dziękuję panu prezesowi i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. I naszym gościem był także pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję również. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję także państwu.